Miał i szczęść Boże, kłania się Państwu Jezusowi. Proszę Państwa, rozgadałem się w poprzednim felietonie, w pierwszej części tego felietonu, w którym miałem zapoznać Państwa z artykułem niejakiego Saulskiego. Japonia, czyli sztuka geopolitycznej równowagi, nieznanego balansu. Gnojek używa anglojęzycznych słów, jakby nie miał polskich. Więc chciałem to, miałem to zaprezentować, ale chciałem Państwu pokazać, jak to naprawdę wygląda. I nie do końca oczywiście powiedziałem, ponieważ relacje chińsko-japońskie są naprawdę bardzo skomplikowane. Relacje te amerykańsko-japońskie są mniej skomplikowane, bo tam nastąpiło kilka lat temu podpisanie umowy, którą niestety miałem okazję sobie skopiować, a i tego nie zrobiłem i uważam to za gigantyczny błąd, która właściwie spowodowała, iż o której się w ogóle nie mówi w tym artykule, kompletnie, zupełnie. A ta umowa jest niesłychanie ważna. To był rok 16, myślę, że 16. Kiedy Shinzo Abe podpisał z tym, czy to jeszcze nie z Obamą, czy już nie pamiętam, z Obamą czy z Trumpem, bardzo istotną z punktu widzenia nie tylko Japonii, ale całej Azji Wschodniej, umowę, która, proszę Państwa, powodowała, iż Japonia stała się punktem, znaczy to, że jest niezatopionym lotniskowcem, to już wiadomo od dawna, od 1945 roku, prawda? Że tam są amerykańskie bazy wszędzie. Sprawdźcie Państwo, gdzie w Japonii są amerykańskie bazy, zobaczycie, ile ich jest. A natomiast tu chodzi o. W 2016 roku zrobiono, poszli znacznie dalej, aby poszedł znacznie dalej w ustępstwach w stosunku do Ameryki. A mianowicie, po pierwsze, Japonia stała się centrum logistycznym amerykańskiej armii na zachodnim Pacyfiku, to raz, być może jeszcze ważniejsze, a to wszystko zależy, jak na to patrzeć. Japonia przyznała się do tego, że będzie, jeśli Amerykanie zostaną zaatakowani na zachodnim Pacyfiku, to Japonia wejdzie do wojny. Tak, dokładnie tak to właśnie zostało napisane tam w 16 roku. Oczywiście o tym w tym artykule nic nie piszą. Cytuję. Lit. Japonia znajduje się w ostatnim czasie w bardzo niełatwym położeniu. Kraj ten, będący najważniejszym sojusznikiem USA na Dalekim Wschodzie, jest jednocześnie sąsiadem Chin. No, jeśli ktoś używa pojęcia Daleki Wschód, to znaczy, że tak naprawdę nie wie, o czym pisze. Cytuję tekst. Napięcia między mocarstwami rosną wprost proporcjonalnie do napięć między państwem środka a potomkami samurajów. Jednak kraj kwitnącej wiśni od lat zachowuje niełatwy balans, równowagę między zwarciem potęg. Teraz jednak wraz z ustąpieniem premiera Shinzo Abe ten balans może być zaburzony. Czy Japonii uda się go utrzymać? Mam nadzieję, że nie będą chcieli tego utrzymać. Ale Japończycy byli znani, to podobnie jak Chińczycy, podobnie jak w ogóle kraje, ludy tamtych krajów Azji Wschodniej są znani z tego, że uginają karki, są bardzo elastyczni. Bardzo elastyczni w stosunku do najeźdźców. Najlepszym dowodem jest właśnie stosunek do Amerykanów. Nowy premier Suga. Yoshihide Suga ma przed sobą niełatwe zadanie. Wszyscy komentatorzy wskazują na przejściowy charakter jego gabinetu. Suga będzie premierem do października. kiedy to rozpisane mają być nowe wybory. To mało czasu na wdrożenie nowej wizji. Ta jest jednak konieczna, bowiem Japonia ma w regionie coraz istotniejszą rolę do odegrania. Demokratyczny prezydent USA Joe Biden w materii ewentualnej konfrontacji z Chinami będzie prowadził podobną politykę, co jego poprzednik, Donald Trump. Ciekawe. Nawet zauważyli to w Polsce. Działania wobec Chin mają być zdecydowane i wyraźne. Najbardziej wymownym symbolem tego ma być zaproszenie do osobistego spotkania w Białym Domu właśnie premiera Japonii. Suga był, ma być, miało być. Ciemno to ty. No, skończył on szkołę średnią, czy nie ten facet? Suga był pierwszym zagranicznym przywódcą, który odwiedził Bidena w Waszyngtonie. Czy odwiedzi? No już teraz no nie wiadomo, bo raz jest używany czas przeszły, raz używany jest czas teraźniejszy. No tak to jest z piszącymi gnojami. Deklaracja jest jasna. Japonia jako trzecia gospodarka świata, kraj leżący w kluczowym geopolitycznym miejscu Pacyfiku, ma być najistotniejszym elementem antychińskiego sojuszu. Zresztą chińskiego jest z dużej litery. Macie Państwo wątpliwości, że ten kołek, który to pisze, skończył szkołę średnią? Mimo to, cytuję dalej, sami Japończycy nie palą się do konfrontacji z potężnym sąsiadem. I cytat tutaj z wiceszefa japońskiej dyplomacji Ishiro Fujisaki. To nie jest sojusz przeciwko Chinom. Oczywiście, że jest. Obaj przywódcy porównają zapewne swoje wizje związane z Chinami, a więc to ma być w przyszłości. Jednak zaproszenie w pierwszej kolejności premiera Sugi podkreśla oczywiście wagę stosunków chińsko-amerykańskich, ale także znaczenie Japonii. Stąd pochodzi także najwięcej zagranicznych inwestycji bezpośrednich USA. Jak podkreślił minister, spotkanie ma omawiać. Słyszycie Państwo tego ćwoka z gospodarki.pl? Spotkanie omawiać. Nieprawdopodobne. I takie mędy piszą w miarę przyzwoitym portalu. No nie. Dobrze. To spotkanie ma omawiać. Raczej globalne problemy okresu pandemii koronawirusa, nowe technologie i prawa człowieka. Ale rzeczywiście, tylko że nie ani nie w Stanach Zjednoczonych, ani nie w Japonii, tylko prawa człowieka w Chinach. Krótko mówiąc, PR-owa dyplomacja, mowa trawa wyraźnie wskazuje na to, że tematem będą Chiny. Choć Japonia desperacko stara się udawać, że nie. No właśnie. Wicepremier Sugi jest zresztą bardzo potrzebna, bardziej potrzebna USA niż Japonii. Biały Dom musi wysłać Pekinowi wyraźny sygnał, że Japonia pozostaje w orbicie jego wpływu. Tymczasem sam Suga, będąc premierem czasu przełomu, musi skutecznie podtrzymywać delikatną równowagę, jaką Japonia skutecznie realizowała w swojej polityce międzynarodowej w ostatnich latach. Równowagę? Równowagę? Japonia podtrzymywała jakąś równowagę? Japonia była od 1945 roku. Jest i przez jakiś czas nieznanymi będzie lokajem amerykańskim, podobnie jak Korea Południowa w Azji Wschodniej. Więc nie ma żadnej równowagi. Ponoć Japonia skutecznie realizowała swoje polityki międzynarodowe. Niesamowite. Cytuję dalej. Owszem, ostatnie zdanie. Kraj kwitącej wiśni jest jednym z najważniejszych sojuszników USA na świecie. Jednak potrafiła Japonia dotąd postępować z gigantycznym chińskim sąsiadem ostrożnie. Czy to się uda, przekonamy się. No tak, najlepszym dowodem na to ostrożne postępowanie ze swoim gigantycznym chińskim sąsiadem to takie sprawy jak Diao Yusenkaku, to takie sprawy jak Tajwan, który, jak wiecie Państwo, w ogromnej mierze podlega chińskiemu wpływowi kulturowemu, albowiem Japończycy tam byli obecni przez kilkadziesiąt lat. A więc nic specjalnie dziwnego. Do 1945 roku chyba od końca XIX wieku. A tak, od końca XIX. Do 1949 roku. Słowem, a tutaj łajdactw i przekłamań w tym artykule jest taka masa, że właściwie nie wiadomo, tak naprawdę, to nie wiadomo, o co chodzi. Ponieważ autor nie potrafił pokazać racji obydwu stron. Dlaczego? No bo przecież nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby przekonać państwa, no nie mnie, ale państwa, do tego, że Japonia to jest hiper, super, wspaniałe mocarstwo Dalekiego Wschodu zresztą, nie Azji Wschodniej, tylko Dalekiego Wschodu, które stara się utrzymać balans. No nie żadną równowagę. Balans. Właśnie. Co ja o tym myślę? No cóż, myślę, że byłoby lepiej, gdyby ten autor, jak on się tam nazywa, Saulski, Arkady Saulski, przestał pisać o Azji Wschodniej. Może znajdą mu jakieś lepsze zajęcie. Ponieważ to, co on pisze, to jest dramatycznie niskich lotów. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.